Przeczytamy dzisiaj taki temat, który jest ważny. To, co teraz przeczytam, będzie trochę wprowadzeniem do tego, bo to jest moje doświadczenie, moje zrozumienie, że czasami nie rozumiemy właśnie tego, co tu się, cośmy przed chwilą sprawowali, doniosłości tego, co się tam, co się wtedy dokonało. Sprawujemy, przypominamy sobie cierpienie i tego nigdy dość, bo to każdy z nas powinien tam zawisnąć na tym krzyżu, gdyby Pan Jezus tego nie zrobił, ale też mamy czasami swoje wyobrażenia. To nic dziwnego, tak już jest, człowiek tak ma, każdy jeden, nie ma wyjątków. Jak powinien Pan Jezus działać, co powinien zrobić? Przed chwilą Stasiu przeczytał nam to rozważanie, że czasami uważamy, że Bóg czegoś nie powinien, a Bóg to robi, coś nas przez to uczy. Bóg po prostu jest Bogiem. Nigdy nie był, nie będzie człowiekiem w naszym rozumieniu. Stał się człowiekiem, ale w tym samym czasie był też Bogiem. I to, co teraz będę, co dzisiaj będę mówił, a będę mówił o fundamentalnej dla nas rzeczy. Zacznę od takiego wstępu, może was to zdziwi, bo ten wstęp nie tyle, że nie ma z tym związku, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, gdzie jest problem. Przeczytam z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału od 1 wersetu. Sytuacja znana, ale chyba tak sobie przechodzimy czasami obojętnie wobec tego, co tu jest powiedziane. A gdy Jezus zakończył wydawanie poleceń 12 apostołom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Jezusa, wysłał z uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy innego oczekiwać? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Powinno być: kto się do mnie nie zrazi. Tak to jest po grecku, tak to brzmi, w tych nowych tłumaczeniach tak jest, bo zgorszy nam trochę tutaj nie pasuje. Kto się mną nie zrazi, mówi Pan Jezus. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów: o Janie, co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Ci, co miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc co wyszliście? Po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana, a jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Myślę, że mamy uszy wszyscy. I ten fragment na różne, no takie, żeśmy w różnych kątów, żeśmy patrzyli na ten fragment, bo on jest taki treściwy dosyć, że to słowo błogosławiony, kto się mną nie zgorsza, naprawdę kto się mną nie, do mnie nie zrazi. Jan miał prawo się zrazić do Jezusa, który był nazywany przyjacielem grzeszników i pijaków i celników. Bo z nimi obcował. Pan Jezus takim nie był, ale przez to, że obcował z nimi, to tak go też nazywali. Żarłok i pijak. Tak też o Panu Jezusie, to naszym Zbawicielu tak mówili. On taki nie był, ale opinia o nim taka krążyła. Jan żył, chodził bardzo skromnie, ascetycznie ubrany. Odzienie z sierści wierbłądziej. To znaczyło tyle, że to odzienie było szorstkie i niemiłe w noszeniu. Pas skórzany wokół bioder. Żywił się miodem leśnym i szarańczą, czyli bardzo skromnie się żywił. A gdy mówił, to nie był jak trzcina, jak to jest powiedziane. Pan Jezus o nim wydaje takie świadectwo. To nie był taki, że mówił to, co inni chcieli usłyszeć. On był taki jednoznaczny w swoim przesłowie. Dlatego, że taki był, siedział właśnie w więzieniu. A gdy Jan usłyszał w więzieniu, że Jezus naucza. Stamtąd z tego więzienia posłał. Dlaczego był w więzieniu? Bo głosił prawdę. Bo mówił Herodowi, że wziął sobie żonę, która była żoną innego. Był, nie bał się złożyć głowy za prawdę. Jan nie był, był jak to panie mówi, największym z ludzi chodzących po ziemi do tego czasu, do tamtego czasu. Za prawdę, panie mówi, nie pojawił się z tych, którzy z nieba zrodzą, większy od Jana Chrzciciela. I nagle takie słowa, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Gorszy was to czy nie? Jeszcze nie. No to, ale zobaczcie, co Pan Jezus nam przez to mówi. Bo my mamy swoje wyobrażenie. Jan to ten święty Jan, to ten taki super gość. Ktoś, kto, no nikt z nas się nie równa. Patrzymy na swoje życie, to nawet nie ma o czym mówić. Ja na swoje, myślę, że każdy na swoje. I mówimy, gdzie mi tam do Jana, nie? A Pan Jezus mówi, że najmniejszy w Królestwie większy jest niż on. Myślę, że może byśmy do takich najmniejszych nie byli zaliczeni, bo znamy, my już w Królestwie jesteśmy. Jan nie był częścią Królestwa na tamten czas. Jan Pana Jezusa nie przyjął, nie wszedł do Jego Królestwa, był zwiastunem, czynił drogę przed Nim, był tym głosem, który zapowiadało przyjście Jezusa. My już jesteśmy po tej stronie, kiedy jesteśmy częścią tego Królestwa Bożego i nasza pozycja jest większa w Chrystusie niż Jego. Najmniejszy, no mówię, może nikt z nas o tym najmniejszym sobie tak nie myśli. Jakby Biblia nam, waszym zdaniem, podaje, spójrzmy na Biblia, co Biblia nam na ten temat mówi. Kogo byście uznali za najmniejszego? Czy jest ktoś taki, co byśmy tak wam przychodzi do głowy, że on jest jednak w Królestwie, ten najmniejszy? Że no jest ktoś taki, kogo możemy postawić do tego słowa tutaj. Jan jest po ludzku, no opinia Pana Jezusa po prostu nie, nikt z nas nie doskoczy do tego poziomu, w którym jest Jan, ale w Chrystusie najmniejszy jest większy niż on. Jest taka historia, wszyscy ją znamy. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwał się i zgromił go tymi słowy: Czy ty Boga się nie boisz, choć ten sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, cośmy uczynili. Ten zaś niczego złego nie uczynił. I rzekł mu Jezus, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju, będziesz w moim królestwie. Czy jest ktoś mniejszy? W moim przekonaniu w Biblii nie ma nikogo, kogo byśmy mogli tak zważyć, że jest ktoś mniejszy. To jest człowiek, który w ostatniej chwili swojego życia był, jak mówi, zasłużenie na tym krzyżu wisiał. I jedyne, co zrobił, to wyznał Chrystusa jako swojego króla, że ma królestwo, przyznał się do grzechu, powiedział: wspomnij na mnie, Panie, gdy wejdziesz do królestwa. Zmarł. I według słów Pan Jezusa wszedł. Jest najmniejszy? Może tak. Ale on jest większy niż Jan Chrzciciel. Czy to was nie szokuje? Bo mnie to szokuje. Jeżeli was to gorszy, mówi Pan Jezus, błogosławieni jesteście, jeśli was to nie zgorszy. Czy wy rozumiecie, co Pan Jezus zrobił dla nas? Że taki ktoś jak Jan Chrzciciel jest mniejszy od Chrystusa, od Łotra na krzyżu, czy od złoczyńcy, który wyznał Jezusa, zaprosił Go, wszedł w nie, jakby pozwolił, żeby Jezus stał się Jego Panem. I to uczyniło z Niego wyżej niż Jan Chrzciciel. Może był najmniejszy, może nie był, nie wiemy tego. Ale według słowa nie mamy nikogo takiego, kogo byśmy mogli w to miejsce najmniejszy postawić. To jest dzieło Pana Jezusa. To jest niesamowite. Dlaczego to mówię? Bo nas gorszy, bo jesteśmy obrażeni na Pana Jezusa, kiedy On jakby mówi, jakim On naprawdę jest. Chcielibyśmy, żeby działał według naszej sprawiedliwości, żeby Jego łaska była taka jak nasza łaska. A nasza łaska, jak to mówi przysłowie, na pstrym koniu jeździ. A Boża łaska jest niezmienna. Jest zawsze tak i amen dla tych, którzy się do niej zwracają. I to nam się... I to nam się nie podoba, że właśnie taką jest ta Boża łaska i często ta łaska, Chrystus, który tą łaskę oferuje, nas gorszy i często się, jak tu jest powiedziane, zrażamy się do Pana Jezusa. Czemu On jest taki? Czemu On temu wybacza? Czemu On temu tak łagodnie traktuje? Czemu On powiedział takie słowa wobec tego Jana Chrzciciela, któremu nikt dopiętnie nie dorasta po ludzku, a on mówi, że ten na krzyżu jest większy na przykład od niego. To jest coś, co nie mieści się w naszych ludzkich standardach i to jest coś, z czym my jako ludzie z pomocą Bożego Ducha musimy się zmierzyć. Bo takich rzeczy, dzisiaj o takim też będę mówił, gdy mówiłem to o łasce nie tak dawno, to mówiłem, że łaska się nie mieści w naszych standardach. Ona po prostu nam w głowach robi remament. Boża miłość to samo. Nie rozumiemy, jak można ludzi tak kochać, jak Bóg ukochał nas. I to jeszcze takich ludzi jak my. Jak my siebie znamy i wiemy, co... No my to jeszcze, ale Bóg kocha tak samo tego, którego ja wiem, co on to, on tamto jeszcze. I on się nawraca. Może ten Łotr na krzyżu byłby takim, o jakim my dzisiaj myślimy, że no tamtego to Bóg nie kocha. No ale właśnie Jemu Pan Jezus powiedział, może będzie najmniejszy. To się nam w głowie nie mieści. To jest coś, co zmienia nas taki porządek rzeczy takiego, że my mamy wszystko takie poukładane. Boża miłość, Boża łaska, Boże zbawienie wykracza poza ten porządek. Dzisiaj będzie o Bożym zbawieniu. Bo miałem ostatnio taką rozmowę. Taki wstęp jest dlatego, że to Boże zbawienie. Będę chciał o nim powiedzieć trochę, bo chyba tak na dobrą sprawę nigdy na ten temat jeszcze takiego samego wykładu na temat, bo on się pojawia ciągle przy okazji, ale nie chcę powiedzieć o Bożym zbawieniu, o tym czym ono jest i dlaczego jest tak cenne i tak nieludzkie w swojej mocy, w swojej sile, w swojej potędze, że czasami nas gorszy. Że czasami się gorszymy, czemu Bóg zbawił, uratował kogoś takiego albo okazał miłość komuś takiego. To jest Boże Słowo. Ja wam przeczytałem, że Bóg okazał miłość komuś, komu by ludzie miłości nie okazali. Zwyczajem tamtych czasów było to, że ci, których złoczyńca skrzywdził, byli pod krzyżem. I patrzyli, i się radowali tam w głębi serca, bo pewnie każdy z nas by się cieszył, gdyby ktoś jakby dokonał jakiegoś strasznego rzeczy w naszej rodzinie, nam samym, naszym bliskim. Może to byli nawet i mordercy, którzy tam wisieli. I nagle jeden z tych, tu siedzą, stoją pod krzyżem ci, którzy się cieszą, że został ukarany i że już nic dobrego go nie spotka, w ostatniej chwili zostanie mu darowana łaska zbawienia. Więc czy wam się to nie mieści w głowie? Bo mnie się nie mieści. To kiedyś parę lat temu sobie to uzmysłowiłem, to mówiłem, Boże, ja cię takiego nie znam. Ja myślałem, że to jest tak wszystko, jak ja sobie poukładałem, że ty jesteś tak sprawiedliwy, że temu wymierzasz, a ty w ostatniej chwili darowujesz mordercy albo jakiemuś złoczyńcy, czy mordercy, nie wiemy, ale komuś, kto uczynił, na krzyż się za złodziejstwo nie wieszali, więc to musiała być straszna jakaś rzecz, niekoniecznie morderstwo. Natomiast na pewno nie jakieś kłamstwo i nagle otrzymuje łaskę ten, który wisi na krzyżu. Łaskę, czyli otrzymuje Boże zbawienie, ratunek, bo zbawienie, słowo zbawienie, znaczy ratunek, znaczy wybawienie, znaczy no właśnie przede wszystkim to ratunek, bo to jest czym z greckiego to soteria słowo znaczy właśnie wybawienie, ocalenie, ratunek. Dokładnie to się stało temu na krzyżu wiszącemu. Być może najmniejszemu w tym momencie z tych, którzy weszli do Królestwa Bożego. I jak w porównaniu z Janem Chrzcicielem, potężnym Bożym mężem, który miał świadectwo, że nikt większy od niego nie powstał, jest większy to tylko dlatego i wyłącznie. Nie ma tutaj, rozumiemy, żadnej zasługi tego złoczyńcy, tego łotra. Jest cała zasługa Chrystusa, który darowuje mu zbawienie. Czym jest zbawienie? Ratunek okazany przez Boga człowiekowi. Bo zbawienie, jak powiedziałem, to jest ratunek, wybawienie, ocalenie. To słowo dokładnie znaczy w Grece. Czasami, to jest używane w ogromnej większości do sytuacji, do działań, czasami jest używane, nie jest to jego pierwsze znaczenie, do chorób. Rzeczywiście czasami też jest użyte, ale większość sytuacji to jest do sytuacji do takich dramatycznych, do których nie było wybawienia. I Biblia w Grece i w hebrajskim zbawienie, kto zbawiony, ocalony, wybawiony, bo groziła mu śmierć, bo groziła mu coś, jakaś sąd i tak dalej. Tam w taki świecki sposób jest używane słowo zbawienie, a w naszym rozumieniu takim biblijnym dotyczy właśnie ocalenia od śmierci, od potępienia, wybawienia z grzechu i w niektórych wypadkach również sprawa choroby też jest tam jakby też używane. Jest to słowo rzadziej, ale w tym słowie soteria mieści się również choroba. Ale o tym pierwszym znaczeniu, o tym ratunku dla człowieka grzesznego, ratunku w tym jego codzienności, tak jak tutaj, ratunku do tego, żeby nie poszedł do piekła. Więc to o tym zbawieniu, o którym Biblia w ogromnej większości mówi, jako o ratunku dla duszy człowieka. Przecież rozumiemy to nieraz, żeśmy o tym mówili i to o tym sam Pan Jezus mówił, że lepiej właśnie chorym, ale do nieba, niż zdrowym, ale do piekła. Że to jakby tym pierwszym, co Biblia i słowo zbawienie niesie, to jest ratunek od tego, żeby ten człowiek nie umarł. Nie umarł wiecznie, nie trafił do piekła. Tym jest słowo zbawienie. Tym jest słowo ratunek. I ono ma takie... mówię to kazanie, ponieważ... jakiś czas temu, niedawno, miałem taką rozmowę z osobą, która rozmawiała z księdzem. Nie, ja, jak wiecie, ja się tutaj nigdy na temat Kościoła katolickiego nie wypowiadam w jakikolwiek sposób. Czasami coś tam porównuję, ale to nie chcę krytykować. Chcę tylko powiedzieć, że ta osoba, przekazując mnie tą informację, mówi, że ona zaświadczyła tak, jak rozumiała, że jest zbawiona. A ksiądz powiedział, jak możesz być taka arogancka? Skąd ty wiesz? Skąd masz taką pewność? Przecież to zbawienie to jest coś, co na końcu się okaże, jak jest z nami. Trzeba pracować na to zbawienie, trzeba je zdobywać, trzeba uczestniczyć w sakramentach, w życiu Kościoła. A ciebie tam nie widzę, bo już od jakiegoś czasu nie chodziła. Jak ty możesz mówić, że jesteś zbawiona? Oburzyłem się na tego księdza podczas tej rozmowy. Znaczy ona mi przekazała, ta osoba, tylko tyle, tak pokrótce, to żeśmy trochę na inne tematy rozmawiali, ale mi się potem przypomniało, jakby po tej rozmowie, że ja byłem dokładnie taki sam jak ten ksiądz. Ja też się oburzałem na tych, którzy mówili, że są zbawieni, bo zbawienie nie jest za darmo. Bo zbawienie trzeba sobie zapracować, trzeba sobie zasłużyć. Bo zbawienie jest jakby na końcu, jest finałem, finiszem naszego ludzkiego życia. Tak uważałem. Na samym początku, kiedy Pan mnie znalazł, ja byłem gorliwym katolikiem te 30 par lat temu i taką katolicką maksymę, doktrynę zdawałem na piątki. Może niektórzy z was, którzy byliście na lekcjach religii, obowiązkiem, nie wiem jak jest teraz, ale kiedy ja byłem, zdawałem do komunii, obowiązkiem było zdać 6 praw wiary. Pamiętam je do dzisiaj na pamięć. Podpowiadałem nawet koledze, moja mama się śmiała, nie pamiętałem tego, ale że podpowiadałeś temu, bo tam ktoś się zapomniał. Tak dobrze znałem te sześć prawd wiary. Niektóre są w porządku. Ja wam tylko przeczytam dla przypomnienia, może dla niektórych po raz pierwszy. Sześć prawd wiary katolickiej, tak zwane karygmat albo takie credo, fundament wiary. Jest jeden Bóg, zgadzamy się. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za zło karze. Już jest trochę inaczej. Są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Zgadzamy się. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Zgadzamy się. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Zgadzamy się. I tu jest największy problem. Łaska Boża jest, ja to pamiętam, sobie to wyrecytowałem nie tak dawno z pamięci. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Nie wystarczająca. Nauczanie Kościoła Rzymskiego, ten ksiądz przedstawił to nauczanie Kościoła Rzymskiego, że to nie wystarczy łaska, że trzeba uczynki, że nie możesz mieć pewności. Jak ty możesz mówić, że jesteś zbawiony, skoro nie wiadomo, po drugiej stronie się okaże. Z drżeniem ludzie chodzą, idą, myślą o godzinie swojej śmierci. Prowadziłem pogrzeby kilka razy i dwa albo trzy razy powiedziałem, że ja się śmierci nie boję, że jestem na nią gotowy. Nie znaczy, że na nią czekam, żeby to było dobrze zrozumiane. Nie wyczekuję tego dnia z utęsknieniem, ale gdyby miał przyjść nawet dziś, to tak jak tutaj dziś stoję, raczej tak stało, oby się tak nie stało teraz, no ale że kaznodzieja to powiedział i padł martwy. Autentycznie, jest to na internecie, możecie zobaczyć, że rzeczywiście tak, ale on był gotowy rzeczywiście, nie? Więc ja też, mówiąc to na pogrzebach, mówiłem w ten sposób, że jestem gotowy, że mam pewność zbawienia. Ludzie może aroganckim mnie nie nazwali, jak ten ksiądz, tą osobę, ale byli zdziwieni. Byli zdziwieni tym, że mogę być spokojny. Skąd ty to masz? Czasami się zaczynały rozmowy, a czasami raczej unikanie, bo to jest taki ktoś, taki jakiś oszołom, z którym się szkoda spotykać, bo on takie dziwne rzeczy mówi. Jak to jest z tym zbawieniem? Bracia, siostry, gdyby was przyszło, ktoś tak zapytał, przychodzi wam taka rozmowa z kimś i przychodzi ksiądz i mówi, skąd masz taką pewność zbawienia? No skąd? Umielibyście odpowiedzieć? Co to znaczy zbawienie? Przed chwilą wam powiedziałem, że to znaczy ocalenie, ratunek. W takim duchowym znaczeniu chodzi o naszego Zbawiciela, bo to on jest nazwany Zbawicielem ludzkości. To chodzi o ratunek od śmierci wiecznej, od kary za grzech. To on jest Zbawicielem, Wybawicielem, wybawia nas. Tytułów jest więcej, odkupiciel i tak dalej. Ale to chodzi o to, gdybyś miała jakby tu odpowiedzieć na takie pytanie. Ja wiem, że ci są dłużej. Pewnie byście jakby umieli tylko językiem to wytłumaczyć. Ale czasami nasze tłumaczenie, tak to już jest. Ja też taki byłem, nie wiem czy nie jestem czasami jeszcze, bardziej gmatwa sprawę niż wyjaśnia. Bo my się opieramy często na własnym doświadczeniu, a to jest coś ulotnego. A tym, co jest niezmienne, jest Boże Słowo. Skąd wiesz? Bo tak mówi Bóg. No gdzie tak mówi? I umiałbyś znaleźć takie miejsca, gdzie tak mówi? Na takie pytanie? No gdzie tak mówi Bóg, że jesteś zbawiony? Skąd wiesz? A że nie, że jesteś, a że dopiero będziesz zbawiony. No więc, tak mówię, ja, ponieważ ja tej siostry, to wydało się, że nie była osoba, ale siostra, odpowiedziała, ona dobrze odpowiadała temu księdzu, ale księdza to nie przekonała. Uważał, że ona jest arogancka i że mówi tak, no taka jest zbyt pewna siebie, więc nie potraktował jej poważnie. Porozmawialiśmy trochę, nie wiem, czy jeszcze z nim rozmawiała, czy nie. Natomiast chcę przed nami postawić takie pytanie, ale nie musicie na nie odpowiadać. Ja je na nie odpowiem. Chcę wam pokazać, bo ja tą pewność zbawienia mam od lat. Ja też mam tą pewność. Jak mogę, ktoś może nazwać, że jestem arogancki, niech tak nazywa. Ja po prostu znam mojego Boga, a mój Bóg nie zostawia nas, swoich dzieci, w niepewności. Zbawienie, które jest od Niego, przez to, cośmy tu dziś sprawowali, pamiątkę, czego żeśmy dziś sprawowali, jest pewne, jest realne, jest wystarczające i jest darem. A na dar nikt sobie nie zapłatą, ale darem. I to jest coś, co Bóg darowuje każdemu z nas, każdemu, kto do Niego przyjdzie, kto uwierzy, że to, co Pan Jezus zrobił, bo tak jest napisane, jeżeli idziecie do Rzymian w 10 rozdziale, pamiętamy, jeżeli ustami swoimi wyznasz i w sercu uwierzysz, zbawiony jesteś, zbawiony będziesz, właściwie tam jest napisane, że tyle wystarczy. Boże Słowo tak mówi. Oczywiście nie tylko to mówi, mówi jeszcze tam więcej, za chwilę może przez to przejdziemy, ale ten podstawowy tekst mówi właśnie, no może nie podstawowy, jeden z podstawowych tekstów mówi właśnie to, że wystarczy absolutnie wiara. I to, dlatego przeczytałem o tym Janie Chrzcicielu, to nas często gorszy jako ludzi, że no nie, no trzeba jakoś zapracować sobie, odpracować Bogu to, co te zmarnowane lata. Jak to kiedyś Wilkerson, pamiętam, przypomniała mi się w tej chwili, jak taki właśnie człowiek, młody człowiek, który nie był dobrym człowiekiem. Matka była wierząca, ale on poszedł swoją drogą i trafił do tego ośrodka Teen Challenge, który Dawid Wilkerson prowadził. Trafił jako narkoman, no bo rozumiemy, to były ośrodki dla narkomanów. I on tam trafił jako narkoman, usłyszał Ewangelię, szczerze się nawrócił. Szczerze naprawdę przygnął do Pana. Dawid Wilkerson zaświadczał, że to było prawdziwe, szczere nawrócenie. I powiedział do Dawida tak: teraz muszę jechać do domu i muszę mojej mamie jakby wynagrodzić te wszystkie lata, które ja jej zmarnowałem swoim życiem. A Dawid powiedział: źle to myślisz. Dostałeś łaskę, nic nie musisz nikomu oddawać. Idź za świat tylko. Żyj zbawionym życiem, a to będzie największa odpłata dla matki. My czasami myślimy w ten sposób, takim uczynkowym podejściem do zbawienia. Zbawienie, które Pan Jezus darował nam na krzyżu, tego, żeśmy dzisiaj sprawowali pamiątkę, jest dla nas za darmo. Jest darem, nie zasługą naszą. Zbawienie nie może być zasługą, bo inaczej nie byłoby z łaski. Łaska jest wtedy łaską, kiedy nie zasługujemy na nią, jak ten na krzyżu, o którego tutaj przeczytałem. To jest wtedy łaska, czystej formie łaska. Nie zasługuje. On sam to przyznał, że nie zasługuje. Powiedział: tylko wspomnij na mnie. Pan Jezus wspomniał i już był razem z Nim w tym dniu, jak się ten dzień skończył. Łaska jest tym, na co zasłużyć nie można. Mówiłem o tym jakiś czas temu, nie będę do tego wracał. Ale zbawienie jest z łaski, czyli łaska pośredniczy w otrzymaniu zbawienia. Wiara i łaska. Wierzymy w to, że wystarcza, że ta ofiara Pana Jezusa była wystarczająca, że nic do niej dodać nie potrzeba, ale i więcej. Nic do niej dodać nie wolno. Bo każdy uczynek, który byśmy chcieli dodać więcej, byłby tym, jakbyśmy powiedzieli, że ofiara Pana Jezusa była niewystarczająca. Czyli w takim znaczeniu każdy uczynek dodany do zbawienia naszego, żeby się zbawić, żeby się ocalić, żeby, bo zbawienie to znaczy, się Bogu podobać, jest jak bluźnierstwo dla Pana Jezusa. Czy wy to rozumiecie? Bo Jego ofiara jest doskonała, a my myślimy, że nie była doskonała. Ja jestem lepszy, bo muszę dołożyć, że trzy razy jeszcze jakiś różaniec czy na kolanach gdzieś tam. I wtedy będę zadowolony czy zadowolona, że to już wystarczy. To tak jakbyś powiedziała, że Jego ofiara była za mała. Niewystarczająca. Ja jestem lepszy. Wiara w to, że Pan Jezus wystarczy, to jest, Stasiu dziś przeczytał, że tym twórcą wiary jest Pan Jezus. Rozważamy Jego śmierć. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że On jest twórcą i tym, który wiarę wydoskonala tak naprawdę. I dokończycielem w tym, ale tam jest tym, który tą naszą wiarę wydoskonala. Kiedy czytasz, kiedy słyszysz o tym, co Pan Jezus zrobił, rodzi się taka... najpierw się robi zaciekawienie. No to jest niemożliwe, żeby ktoś tak zrobił. Żeby ktoś tak... No po co to zrobił? Dla ciebie, dla mnie... Tak Cię ukochał, żebyś Ty tam nie poszedł, nie poszła do piekła. To On poszedł, On podniósł te rany, te razy, które się Tobie należały. Człowiek zaczyna nad tym myśleć, a Pan Jezus jest twórcą, tym, który... To jest Pan Jezus, czyli Słowo Boże, bo On, Jego imię jest takie. Zaczyna pracować w nas przez Ducha Świętego I nagle rozumiemy, tak On mnie zbawił, On mnie uratował. Wystarczy. I nic więcej nie musisz dodawać. Wystarczy, że uwierzysz. To jest dar. Zbawienie jest darem. Nie zasługą. Nie zasługą z naszej strony. Dlatego to jest tak trudne, jest jak coś, co nas zraża do Pana Jezusa, do Ewangelii, co nas gorszy w tym starym języku, ale tak naprawdę jesteśmy tacy obrażeni, że no ja nic nie mogę dodać jeszcze, no nic. Bo to jest doskonała Boża ofiara. Zbawienie jest darem. Więc popatrzmy, jak Biblia na ten temat mówi, żeby nam się to utrwaliło. Pan Jezus tak mówił. Ewangelii Mateusza też, ale w Marka przeczytam i w Łukasza też ten fragment, są te synoptyczne Ewangelie. Ewangelii Marka w 10 rozdziale pamiętamy sytuację, kiedy przychodzi bogaty młodzieniec do Pana Jezusa. Przeczytam z Marka, bo to jest takie piękne stwierdzenie o tym młodzieńcu. Gdy się wybierał w drogę, Ewangelia Marka 10 od 17. A gdy się wybierał w drogę, przybył do niego ktoś i upadł przed nim na kolana, zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jezus rzekł do niego: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Masz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Od swojej młodości, od swojego matkę. On mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegam od swojej młodości. Wtedy, jest takie piękne, Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł do niego: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo posępniał, odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus spojrzał wokoło i rzekł do uczniów swoich: jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie dziwili się, czyli można powiedzieć, byli trochę zgorszeni tym, co mówi. Tym słowom Jego, lecz Jezus odezwał się znowu: dzieci, jak trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej byli zdumiewali i mówili między sobą: uwaga, któż może się zbawić? Nie, być zbawiony. Któż może nie się zbawić, ale być zbawiony, mówi Biblia. To są słowa, które Pan Jezus nam przekazał. A Jezus mi odpowiedział, że do nich: u ludzi to rzecz niemożliwa. Nie możesz ani ty, ani ja, ani nikt na świecie się zbawić. Można tylko dostać zbawienie, być zbawionym. To przychodzi z zewnątrz. To jest w słowie napisane. To jest to samo z Biblii katolickiej. Katolicy, nie będę się czepiał, ale przytoczę wam, że ponieważ ta doktryna, na końcu jeszcze o niej trochę powiem, no niestety no, sprawia, że ludzie się boją śmierci, że ludzie nie widzą tego, co tu jest napisane. Nikt nie może się zbawić. Można tylko otrzymać zbawienie. Kto może zostać zbawionym? To może dostać zbawienie. Taka jest tylko możliwość. Apostołowie tak zapytali. Pan Jezus powiedział, to jest niemożliwe się zbawić. Nikt. Nie było i nie będzie nikogo takiego. Zbawienie jest darem, nie zasługą, nie naszym wysiłkiem. To jest dar i to chcę, żeby nam się jakby utrwaliło. Bo to, jak mówię, w tych dwóch innych miejscach, czyli u Mateusza, u Łukasza, jest również to samo napisane. Dzieje apostolskie, 16 rozdział i 30 i 31 werset. I to jest ten moment, kiedy w więzieniu się rzecz dzieje, trzęsienie ziemi, Paweł i Sylas wychodzą. I wyprowadził ten dozorca więzienny i wyprowadził ich na zewnątrz i rzekł: panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? A oni mówią: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wiecie, w kościele rzymskim jest to zmienione. Weźmy sobie te 1000 latki i zobaczycie, że tam jest. Ja miałem wiem, bo taki werset sam drukowałem, a drukowałem wersety biblijne i chcą, żeby katolicy kupowali ode mnie, więc drukowałem z tysiąclatki. W kościele w tysiąclatce pisze tak, tylko w tysiąclatce, bo innej katolickiej już nie. Ale w tysiąclatce pisze tak, uwierz Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Nie, ty siebie ani swojego domu nie zbawisz. Ale otrzymasz zbawienie, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty nie masz w tym udziału. Ja ani on nie miał, ani my nie mamy. Tu nie ma pomyłki. Czasami próbują nagiąć, jest taki miejsc w tysiąclatce więcej, nagiąć do swojej doktryny, bo doktryna katolicka, tak jak ten ksiądz powiedział, brzmi tak, że łaska jest owszem niezbędna, ale niewystarczająca. Tak brzmi, powiedziałem wam to, co się nauczyłem no, prawie 50 lat temu na egzaminie do tego. Więc to mi się utrwaliło. I to miałem w głowie, kiedy Pan Jezus mnie znalazł i wiedziałem o łasce, ale myślałem, że trzeba dodać jeszcze uczynki. A się okazało, że nic nie można dodawać. Wręcz odwrotnie. Nic nie wolno dodawać. Aby łaska była łaską, nie wolno nic dodać. Inaczej jest zapłatą za nasze uczynki. To już nie jest łaska, to jest zapłata. Łaska jest taka wtedy, kiedy nic nie możemy. To jest dar. Zbawienie jest darem. Jeszcze jest więcej takich miejsc, nie będę was tutaj mówił, tylko że Biblia mówi jako coś, co otrzymujemy od Boga. Zbawienie nie zapracowujemy sobie. Zbawienie otrzymujemy z łaski przez wiarę. Wierzymy, że Pan Jezus zmarł na krzyżu za nasze grzechy. Jeżeli przychodzimy jak ten łotr, jak ten złoczyńca, wyznajemy, mówimy na Ciebie, na Tobie tylko polegam, na nic. Ja zasłużyłem na śmierć. Zasłużyłem. Ale jeżeli Ty na mnie wejrzysz, to Ty mnie zbaw. I Pan Jezus powiedział, że kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. To są Jego słowa. Dlaczego mam pewność zbawienia? Właśnie dlatego, że wierzę w to, że Biblia mówi prawdę. Bo wiecie, wielu z Kościoła, no tak mówię, ja się nie, to jest pierwsze chyba kazanie, mam nadzieję, że ostatnie, no ale to tak było sprowokowane tym wyznaniem właśnie kogoś, kto tam jakby podważał fundamenty Ewangelii. W Kościele Rzymskim to tak, jakby Biblia uznaje się, że jest prawdą, ale u protestantów niestety też, nie będę się czepiał tylko, niestety też mówimy, że co prawda tak, ale, tu nie ma ale. Bóg jest prawdą, jest tak i amen, czyli tak jest, jak On mówi. Pan Jezus o sobie powiedział, ja jestem droga, prawda i życie, a Duch Święty jest nazwany duchem prawdy. Nie takiego nie wiadomo czego, tylko duchem prawdy. Jeżeli On, a to On, napisał tą Biblię i mówi, że zbawienie otrzymujemy, a nie na nie zapracowujemy, to się nie pomylił. On się nie przejęzycza i nie mówi, nie wprowadza erraty do swojego, czyli poprawy do swojego tego, co powiedział, tylko powiedział, co chciał powiedzieć, bo zbawienie jest darem, nie zasługą. W tym znanym momencie często się na to powołuje, nie będę całego czytał, w Koryntianach, 1 Koryntian, 3 rozdział, o tym fundamencie, którego nikt nie może położyć innego, tylko jest nim Chrystus Jezus i kto na tym fundamencie buduje, ten okaże się dopiero w Dniu Pańskim. Tylko tam końcówkę przeczytam. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę, że złota, srebra, drogich kamieni, czy drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele w dzień sądny, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu objawi się, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, zapłatę odbierze, a jeżeli czyjeś dzieło spłonie, szkodę poniesie, lecz on się zbawi, będzie zbawiony. To jest dar. To jest dar, którego Bóg nie rusza. Jeżeli rzeczywiście ktoś przylgnął z całą swoją szczerością, na jaką go było stać, na nic nie zasługuje. Ty i tylko ty, chowam się w tobie. Ale potem jego życie nie było takie, jakie, że było na chwałę Bożą. Wszystko spłonie, ale fundament, że to nie ty, a on i tylko on i nie ma nic pośrodku ani pomiędzy. Tylko on daje ci zbawienie, sprawi, że przechodzimy nawet przez ten ogień. A co z tymi dobrymi rzeczami, o które się modlimy, o które walczymy? Czy Bóg nie ma dla nas nic więcej? Ma. Przeczytałem wam przed chwilą. A jeśli, wiecie tak, jeżeli jednak czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten co? Zapłatę odbierze. Jest nagroda, jest zapłata, ale za to się nie kupuje zbawienia. To jest coś, co jest dla tych, którzy zbudowali na swoim fundamencie, którzy starają się to zbawienie, za chwilę to przeczytam, jakby z drżeniem i jakby sprawować. Więc to jest wszystko to zbawienie nigdy nie, od samego początku nie było z uczynków i nie jest, nie będzie. To człowiek na własną miarę, ponieważ to go szokowało, tak jak szokuje nas takie postawienie na równi, w cudzysłowie na równi, a nawet poniżej Łotra na krzyżu Jana Chrzciciela, bo to nas szokuje. Mnie do tej pory to w moim głowie się tam filtruje, także to jest, no to mi się to nie podoba. No ale to czyni Chrystus, Jego ofiara, to, że On rzeczywiście podnosi człowieka z tego psoru, tego gnoju, którym my jesteśmy, do wysokości. Także nawet ci, co bez Chrystusa nie są w stanie doskoczyć do tego momentu, chociaż są sprawiedliwi, chociaż są przed Bogiem. Ja nie mówię, że Jan Chrzciciel nie jest zbawiony, bo wielu świętych, którzy nie skorzystali, nie mogli skorzystać z ofiary Pana Jezusa, weszło do Jerozolimy po Jego zmartwychwstaniu i pokazało się wielu. To byli święci Starego Testamentu, którzy spoczywali w grobach. Więc to nie Ewangelia ich podniosła, ale zmartwychwstanie Pana i sprawiedliwość na miarę tego, jak Bóg ich to oceniał. Więc Jan Chrzciciel był tym, który był wybrany przez Boga. Bóg na pewno był Bożym, znaczy był, bo go nie ma, ale Bożym prorokiem, co nie ma wątpliwości. Złożył głową, zapłacił za swoją niezłomność, za to, że nie był trzciną miotaną na wietrze. Ale jednak czasy nowego przymierza, czasy Królestwa Bożego, to jest wielki ukłon, to jest nawet źle powiedziane, bo to jest za mało. To jest taka, to jest coś dane człowiekowi, co człowiek kompletnie, to, że nie zasłużył, to jest tak, ale w ogóle to nie pasuje, że Bóg nas tak traktuje, tak, że nas tak wywyższa, że chce nam dać życie wieczne. Za co? No za nic właśnie. Za nasze życie? Temu Łotrowi na krzyżu, za jego złe życie, którego był świadą? Zobaczcie, to się nie mieści. To jest coś, co może gorszyć człowieka. Myślę, że tych, którzy wymyślili to, co trzeba dołożyć, że łaska owszem jest konieczna, ale niewystarczająca, mieli właśnie taki problem, że to jest za... No jak to wziąć? Trzeba dołożyć jakieś jeszcze uczynki, czymś jeszcze błysnąć przed Bogiem, albo ludzi zmusić, żeby coś tam czymś błysnęli przed Bogiem, no bo to tak za mało. Za mało? Naprawdę za mało? Śmierć czystego Bożego Syna, niezawiniona, niczym nie sprowokowana i to jeszcze taka okrutna śmierć? To za mało? Skąd takie myślenie? Stąd, że nie znamy Chrystusa. Wiara rodzi się z poznawania Go. Tak to Stasiu dzisiaj przeczytał w Listu do Hebrajczyków. Spędzasz z Nim czas, z Jego Słowem, zastanawiasz się, pytasz. Duch Święty jest tym, w obecności którego, jak to ktoś kiedyś o Biblii powiedział, że to jest jedyna księga, którą czytamy w obecności autora. Nie? No bo to jest jedyna. Więc to jest rzeczywiście ten, który ją napisał i on jest w tobie albo przy tobie, w zależności, czy już jesteśmy nowym stworzeniem, czy nie. Ale on jest. Czytasz w obecności jego, tego, który ją napisał. To Duch Święty podyktował, używając ludzi, ale to On jest ich namaścił. On mówił, On chciał, żeby takie, a nie inne słowo było zapisane. A słowem o zbawieniu jest to, że nie można na nie zasłużyć. I nic nie można do niego dołożyć. Można je tylko sprawować, celebrować z czcią i bojaźnią, jak jest napisane. Więc to jest coś, co potrzebujemy jako chrześcijanie, ale jako też ci, którzy być może, bo może się tak zdarzyć, dlatego to mówię, że się zdarzyło i ja byłem oburzony, się okazało, jak sobie przypomniałem później, że byłem taki sam jak ten ksiądz, bo to samo mówiłem, ktoś mi mówił, chyba już wiem kto, nie będę tu wymówił, bo się nagrywa, a ja go tam, właśnie to była ona, ja ją tam mówiłem, że nieprawda, byłem takim gorącym katolikiem, w 100% się dzisiaj z nią zgadzam. Nie? No ale ja zająłem pozycję tego księdza. Może nie w tak ostro i nikogo tak nie ostrymi słowami, nie, ale nie, ja się nie zgadzam. Ja miałem swoje zdanie. Każdy z nas ma swoje zdanie. To jest przypisane do rodzaju ludzkiego. Nie może być inaczej. I teraz, co z tym swoim zdaniem robisz? Co robisz z tym, a myśmy się spodziewali? musisz się spotkać z Jezusem, bo inaczej te twoje spodziewania odprowadzą cię od Jerozolimy. Jak ich odprowadzili? Oni byli w drodze nie do Jerozolimy, ale z Jerozolimy uciekali, do Emaus. Pan Jezus się przyłączył i nagle te ich spodziewania zostały mocno jakby skonfrontowane. Okazało się, że źle spodziewali, że nic nie zrozumieli. To są nasze spodziewania. My też mamy swoje wyobrażenia. Wszyscy to mamy. I teraz musimy przyjść do Bożego Słowa. Do tego, co tam jest napisane. Z każdą sprawą, a ze zbawieniem w szczególności, z łaską, jak żeśmy już to mówili wcześniej, również. I powiedzieć: Panie, poucz mnie. Powiedz mi, jak tutaj modliłem się wtedy o to, żeby Pan nam objawił Bożą łaskę, bo ona potrzebuje takiego zrozumienia od środka, nie intelektualnego tylko, tak samo ze zbawieniem. Potrzebujemy zrozumieć, że my nic nie możemy dołożyć, możemy w cudzysłowie tylko to zepsuć, bo jeżeli my zaczniemy coś dokładać, to jakbyśmy obrażali Pana Boga, jak już przed chwilą powiedziałem, że Jego ofiara była za mała. Przeczytam te znane fragmenty, dwa z list do Rzymian, 11 rozdział, 10 do 11, z Efezjan, z 2 rozdziału, obydwa o zbawieniu z łaski. Albowiem, co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem siebie 7 tysięcy mężów, którzy nie ugięli kolana przed Baalem. Podobnie i obecnie została resztka według wyboru łaski. Jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Chodzi o samą łaskę. Łaska nie może być z uczynków. I Efezjan, ten znany fragment, Efezjan 2 rozdział, od 4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla swej miłości, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście, nie będziecie, ale jesteście. To jest czas teraźniejszy, za chwilę o tym też powiem. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej i dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Łaską jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, ale zbawieni jesteśmy do tego, aby chodzić później w dobrych uczynkach. Dobre uczynki świadczą o zbawieniu, ale do niego nie prowadzą. Żadne dobre uczynki nie prowadzą do zbawienia. Prowadzi tylko łaska i wiara. Tylko tyle. Ile ja dobrych uczynków, w cudzysłowie, zrobiłem w starym swoim życiu. Modlitwy, różańce, jeżeli to nazwać dobrym uczynkiem. Dobrym uczynkiem to oczywiście byśmy powiedzieli, że przeprowadzanie staruszki przez ulicę, przeniesienie zakupów, takie też robiłem. Bo chciałem się Bogu podobać. Myślę, że to się Bogu podoba. Nie o to chodzi. To są dobre rzeczy, które trzeba robić. Ale nimi nie zapracujemy sobie w żaden sposób na zbawienie. To jest dar. To jest dar i to trzeba sobie przede wszystkim, a potem ludziom na tym świecie jakby tłumaczyć, odprowadzić do słowa, że tu jest tak napisane. Że to jest coś, co przychodzi z zewnątrz, nie jest naszym działem. Jeszcze może o trzech rodzajach, zbawienia, bo w Grece to słowo soterio, czy soterie, zbawienie, występuje w trzech czasach. I tak jest w Grece, rzeczywiście, i w Biblii to wam to raz pokażę. Występuje jako coś, co się dokonało. Na krzyżu dokonało się nasze zbawienie, zaraz to przeczytam. Zbawienie jest czymś, co jest w czasie teraźniejszym dokonanym. Tak się nazywa w Grece, tak dobrze powiedziałem. Teraźniejszy dokonany. Dzieje się, bo się już stało i to jest teraz, dzisiaj się dzieje. Ale jest też tym, co też było dzisiaj czytane, nadzieją zbawienia. Jest też napisane w czasie przyszłym, więc... No, katolicy się na ten czas przyszły tylko powołują, ale on, jeśli dotyczy tego życia, jest w czasie teraźniejszym. Nie będziemy zbawieni, ale jesteśmy dziś, teraz zbawieni. Owszem, oczekujemy nadziei zbawienia, tego, co będzie na końcu. Ale to się zaczyna już dziś, teraz i tutaj. Teraz te wersety. Żebyście, jak ktoś sobie zapamięta, to albo będzie to nagrane, to może sobie przedłużyć. Zbawienie dokonane, czyli czas przeszły dokonany. Tytus, 3 rozdział, od 4 wersetu. A gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Pana Boga, Bóg sprawił, naszego Boga, sprawił, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia w Słowie. Tu jest, zbawił nas, już się dokonało, wtedy, kiedy Pan Jezus umarł niewinnie, a potem zmartwychwstał, bo zbawienie jest pełne wtedy, kiedy jest już zmartwychwstanie. To wtedy się dokonało nasze zbawienie. Ono się już dokonało wtedy. I użyte w Grece jest czas przeszły, dokonany. Tak tu mam napisane według gramatyki. Ale dla nas po polsku to wynika tak samo. Ale jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że owszem, w trzech czasach występuje. Najwięcej w czasie teraźniejszym. Też tylko może jedno czy dwa przeczytam. Albo jedno niech będzie, żeby nie mącić. List do Filipian, 2 rozdział, od 12 wersetu, znaczy to, któryśmy przed chwilą czytali. Zbawienie, przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, abyście byli posłuszni z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. To jest coś, co mamy. Tam jest, mam tu napisane, to jest teraźniejszy też dokonany. To się już nie, to jest teraźniejszy, inna forma. Ono się już dokonało. Duch Święty to dyktował. To jest to, coś, co mamy sprawować. Ono się dokonało wtedy na krzyżu. Dzieje się zbawienie teraz, kiedy tu żyjemy. I to jest ta pewność, z której wierzymy, że jesteśmy zbawieni, bo mamy łączność z Chrystusem, który to zbawienie sprawuje też i w nas, wprowadza nas we wszelką prawdę. Żeby wam, mówiłem, że nie robię tego, ale teraz wam pokażę, jak to w 1000 lat jest napisane. Zbawienie swoje sprawujcie. Ale w 1000 lat jest napisane tak. Dlatego zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią. Nie sprawujcie, ale zabiegajcie. Zobaczcie, jak doktryna sprawia, że nawet w tłumaczeniach zmieniają Boże Słowo. Jest, sprawujcie, sprawdziłem to wszędzie. Sprawujcie, tam jest tak, że to jest w czasie teraźniejszym, a tu jest w przyszłym zrobione. Że nie jest jeszcze twoje. Zabiegaj dopiero o to. Nie krytykuję, bo bardzo lubię 1000-latkę, bo się na nie nawracałem. Nie widziałem nigdy tych, to jest mankament taki, o którym mówię, żeby nam uzmysłowić ważność zbawienia, ale niestety tu wpłynął na słuchaczy. Jest inne wydanie, inne takie tłumaczenie katolickie, paulistów, tam już jest inaczej powiedziane. Nie w takim czasie, że trzeba o to zabiegać, ale jako dar. I jako czas przyszły, jako coś, co, do czego zmierzamy. Dwa fragmenty. Jeden to jest pierwszy Piotra, 1 rozdział od 8. Ale miłujecie go, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, chociaż go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. To jest coś, co jest celem. My ciągle jakby idziemy w kierunku zbawienia. Będąc zbawionymi, idziemy w kierunku ostatecznego zbawienia. To jest nasz cel. Celem naszych, w naszej duszy. I z 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, i od 8 wersetu. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przypasawszy panczes wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na krew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest nadzieja zbawienia, jesteśmy przeznaczeni na osiągnięcie w ostateczności tego pełnego zbawienia. Na ten czas żyjemy, tu jest czas przyszły w Grece, więc zbawienie występuje w trzech czasach. Nie zapominajmy o tym, ale tym, co jest dla nas dziś ważne, to jest to, że ono jest dziś dla nas darowane. Ma się dziać dziś w naszym życiu. Dziś jesteśmy zbawieni. Jak ten nieszczęśnik na krzyżu, albo szczęśnik. Nie? No i oczywiście Pan Jezus powiedział też, że to koniec zbawia, a nie początek. Znamy ten fragment. Więc tylko przypomnę, przeczytam w Ewangelia Mateusza 24 i 10. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziemnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Co sugeruje i co chyba każdy może jakby zrozumieć, że zbawienie jest tym, co sprawujemy, co celebrujemy, ale możemy z niego wystąpić, powiedzieć, że mnie się już nie chce. Niestety pojawiły się też, jak to, jak zawsze, takie myśli, takie poglądy. Nie będziemy o tym z tym polemizować. Chcę tylko pokazać w słowie, no, to jest jeden z takich fragmentów, który mówi, że to zbawienie nie jest darowane na zawsze. Trzeba je sprawować, celebrować. To jest Boży dar, jak ze wszystkim, co Bóg daje. Trzeba to, do tego podchodzić z czcią i bojaźnią, z należną czcią i bojaźnią. Wiecie, przed chwilą to powiedziałem, że zbawienie jest, otrzymujemy z łaski przez wiarę, tak? Chyba przeczytałem to przed chwilą z listu do Efezjan. A co jeśli wypadniesz z łaski? Ktoś powie, nie ma nigdzie napisane, że można wypaść ze zbawienia. A jeśli wypadniesz z łaski? To co, z łasce nie jesteś, ale jesteś w zbawieniu? Jak to jest połączone, to są naczynia nierozdzielne. List do Galacjan o tym mówi. Kiedyś żeśmy o tym mówili, na to żeśmy akurat nie zwrócili uwagę, rozważając. A list do Galacjan, kiedy pojawiła się taka herezja, że sama łaska nie wystarczy. I ten cały list, jest, mówiłem o tym właśnie, mówiąc o łasce, jest napisany jakby w obronie tego, że łaska wystarczy. Nie potrzeba żadnych uczynków. Piąty rozdział listu do Galacjan pisze tak. A oto ja, Paweł, powiadam wam, jeżeli się obrzezacie, Chrystus nad nic wam nie pomoże. A oświadczam wam raz jeszcze, każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełniać. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. I co? Ale nie wypadliście ze zbawienia, powiemy, tak? Bo zbawienie jest nieutracalne. Czy wy to widzicie tutaj w tym fragmencie? Że można być zbawionym bez łaski? No nie. No nie. To jest rzeczywiście, jak jeżeli Bóg mówi, to jest Boże Słowo, wypadliście z łaski, jeżeli polegacie na uczynkach, to wypadliście też ze zbawienia. No niestety tak jest. To jest do Galacjan powiedziane, do Kościoła, nie do świata gdzieś tam. To nie tak łatwo wypaść z Bożego serca. To nie tak łatwo. Bóg się nie śpieszy, żeby nas przez ten ogień przeprowadzić, żeby nic z nas nie zostało. Bóg chce zbawiać, bo po to Syna swojego posłał. Ale my czasami list do, jak mówiłem o tym, czytałem, nie będę jeszcze czytał, że zamieniamy łaskę w rozpustę, uważając, że wszystko można i już nie, skoro wszystko wybaczone, to wszystko można. To pisze przecież Juda w swoim liście, a Piotr powtarza w swoim drugim liście. Więc można, można, tak uważam, Biblia pokazuje, wypaść ze zbawienia, bo można wypaść z łaski, jest tutaj napisane. Łaska, a zbawienie jest tylko z łaski, tylko jako dar. Pan Jezus jest Zbawicielem. Może jeszcze tak, pamiętacie, że prawie wszystkie, nie wszystkie, prawie, może z połowa listów, zaczyna się od fragmentu, od pozdrowień dla Kościoła. Jak Kościół jest nazywany, jak zborownicy, jak adresaci tego listu są nazywani przez Pawła. A można być świętym bez zbawienia? Czyli zobaczcie, jeżeli są nazywani świętymi, to znaczy, że zbawienie jest podstawą świętości. Nie można być świętym, nie będąc zbawionym. Jeżeli wszędzie, gdziekolwiek widzimy, jeżeli składamy to wszystko w całość, to widzimy, że zbawienie jest darem, który należy celebrować. Jak mówi Paweł do tych Filipian, że z drżeniem i bojaźnią. Nie chodzi o jakieś drżenie w sensie, że po prostu z trwogą, że cokolwiek zrobię, to już stracę zbawienie. Nie tak łatwo, bracie i siostro, stracić zbawienie. Można wybudować duże, potężne dzieła, w cudzysłowie Boże, ze słomy, z byle czego, z drewna i z siana. Będą to potem, ludzie się będą zachwycać. To spłonie, ale zobaczcie, niełatwo. Pomylił wszystko, ten, który takie coś zrobił. Wszystko. Ale zbawienia nie stracił. Nie tak łatwo. Pan Jezus przyszedł, bo Ojciec tak umiłował Kościół, tak umiłował świat, że nie chce nie chce stracić ludzi. Chce ich ratować, jeśli tylko da. Ale nie będzie ich ratował na siłę, wbrew ich woli. Jeżeli nie chcą ludzie żyć tak, jak Bóg nam mówi, nie chcą być święci, nie chcą się być uświęcać, to też Duch Święty w nas to czyni. To nie jest nigdy nasz wysiłek. Owszem, dokładamy do tego to, że gdzieś nie pójdziemy, albo odwrotnie, że gdzieś pójdziemy, że się z kimś spotkamy i tak dalej. To jest nasz, to od nas decyzja zależy, że coś zrobimy, jak te, no albo też, no, mówiłem, poniesiemy czyjeś zakupy. To nas nie zbawi, to tylko świadczy o tym, że jesteśmy zbawieni, a nic nam nie dodaje, w sensie, że będziemy bardziej zbawieni. Nie można być bardziej zbawieni. To jest jak takie, no, w tym kabarecie przytaczałem, to już kiedyś, a mi się to podoba, bo to dokładnie tak jak z bezbawieniem. Ojciec mówi do córki czy do syna: odrobiłeś już lekcję? A on się bał, że mama zaraz przyjdzie. A on mówi: już odrobiłem, no to odrób jeszcze raz, nie? No jak można jeszcze raz odrobić? No to tak samo nie można być jeszcze raz zbawionym. Już, Pan Jezus, to już jest zamknięte. Już, jeżeli uwierzyłeś, jak cię to gorszy, a gorszy wielu. Chcę to, po to przeczytałem o tym Janie Chrzcicielu. Doświadczenie mojego chrześcijańskiego życia, moje na początku, bo mnie to gorszyło, a potem się okazało, że teraz, jak czasami rozmawiam z braćmi i siostrami, mają takie same podejście, że no jak to? Gorszy nas łaska, gorszy nas dar Bożego zbawienia dla tych, którzy na nie nie zasługują, jakbyśmy my zasługiwali, nie? Tak sobie o sobie myślimy, tak się porównujemy. Ja to widzę, słyszę to czasami. Nie możesz zapracować, nie możesz oceniać. Zbawienie jest darem. Bóg zna serce. Jeżeli komuś darował zbawienie, to on wie, co uczynił, bo nie daje tym, którzy nie wierzą. Nie daje na oślep, losuje i komuś tam daje. On patrzy w serce. Tak jest o nim powiedziane. To jest tylko cała prawda o Bogu, że Bóg patrzy w serce. Jako jedyny na całym wszechświecie zna tajniki naszego serca. Jeżeli ktoś wierzy, to wierzy. I Bóg darowuje mu zbawienie. Jeżeli wierzy w to, że nic nie może, a wszystko może Bóg, Bóg darowuje mu zbawienie. Oczywiście o Chrystusa mówimy. I jeżeli wierzysz, że Bóg darował ci zbawienie, to chcę ci powiedzieć, nie możesz lękać się śmierci. Idziesz do tego, który już cię ukochał, dał ci najwięcej, co mógł dać. Jak jest ten lęk w tobie, to znaczy, że go jeszcze po prostu nie znasz. To jest proces. To jest coś, co Duch Święty czyni w nas przez lata. Pewność zbawienia sprawia, że bez trwogi patrzymy na ten dzień końca naszego na tej ziemi, jak wam powiedziałem przed chwilą. Pewność zbawienia sprawia, że możemy być nadzieją dla innych ludzi, albo też dla naszych, no, w naszej rodzinie. Pewność zbawienia, wyproklamujemy, że się nie będę bał śmierci. Nie. To przychodzi jako coś z poznawania Chrystusa. Tak jak łaska, pisał Paweł wtedy, że z objawienia Chrystusa przychodzi zrozumienie łaski, z objawienia zbawienia, przychodzi, to też przychodzi przez poznawanie Chrystusa. Przez taką wiarę, że Jego śmierć absolutnie wystarcza. Nic nie można dołożyć. Przyjdź, schowaj się. Przyjdź do Niego. To schowaj, tak jest powiedzmy obrazowe. Przyjdź, opowiedz Mu o sobie. Poproś, jak ten na tym krzyżu, że ja nie zasługuję. Nikt nie zasługuje, nie tylko ja. Ale powiedz o sobie. Schowaj się w Nim. Powiedz: pomóż mi, ratuj mnie. Jak oddasz Mu swoje życie, kto w sercu uwierzy, ustami wyzna, zbawiony będzie. Więc to jest tak proste. Rzeczywiście czasami wydaje się ludziom za proste. No coś trzeba zaświadczyć później życiem, celebrować to zbawienie, czyli z drżeniem i bojaźnią je sprawować. Powinny się pojawić uczynki w twoim, nie po to, żeby osiągnąć zbawienie, ale by zaświadczyć o tym, że jesteś zbawiony czy zbawiony. I Pan Jezus, kiedy powiedział, niech się nie trwoży serce wasze, Ewangelia Jana 14 rozdział od 1, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, byłby wam powiedział. Jeżeli będziesz się przytulał, przytulała do Niego, przytulał w takim obrazowym, mówię, schował, przytulał, spędzał z Nim czas, to zrozumiesz, że ta obietnica jest o Tobie, że to było mówione bezpośrednio do Ciebie, żebyś spędzał z Nim czas. Bóg ma dla Ciebie mieszkanie, dom, społeczność. I kiedy tak będziesz z Nim spędzał czas, to list do Hebrajczyków też już dziś tu czytany, ale drugi rozdział i dwa wersety, 14 i 15. Chodzi o Pana Jezusa. Skoro więc dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i On, Pan Jezus, również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, przez swoją śmierć, zniszczyć tego, który miał nad nią władzę. Władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe swoje życie byli w niewoli. Pan Jezus przyszedł wyzwolić na wolność również tych, którzy z obawy o swoje życie, o ten dzień śmierci, nie wiedzą, co się wydarzy. Pewność zbawienia sprawia, że na ten dzień patrzymy bez lęku, bez bojaźni, z nadzieją, albo jak Paweł, z taką ekscytacją. Na koniec może przeczytam, jak Paweł patrzył na to. 2 Tymoteusz, 4 rozdział od 16. Albowiem niebawem będę złożony w ofierze. To pisze Paweł o sobie w ostatnim swoim liście. A czas mego rozstania z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. Ale uwaga, nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Paweł miał tą nadzieję włożoną w serce. Wiedział, dokąd idzie, wiedział, komu zaufał, ale mówi, tak samo będą też mieli ci, którzy mu zaufają. Pewność zbawienia sprawia, uwalnia nas od lęku przed śmiercią, od niewoli lęku przed śmiercią. Mamy obawy o naszych bliskich, to byłoby nienormalne, gdybyśmy nie mieli. Mamy obawy o cierpienie, bo tego się normalnie boimy. Ale ludzie, to są takie ludzkie obawy, ale ludzie mają głębsze obawy, takie, że no co dalej będzie po drugiej stronie? My tej obawy nie możemy mieć. Pan Jezus uwalnia od tej obawy. Tam będzie tylko dobre dla tych, którzy dziś do Niego przylgnęli. Zbawienie to właśnie oznacza, że patrzysz bez lęku na śmierć. Że wiesz, dokąd idziesz, wiesz, dokąd zmierzasz. Jak tu Paweł pisze, ja wiem. Chociaż można by powiedzieć nawet, że tak trochę tak jakby nie może się doczekać tego momentu, kiedy się spotka. W innym miejscu też napisał, że chciałbym już być z Panem, bo to jest lepsze, ale dla was, żebym tu został, to dla was będzie jeszcze lepsze. Jan Guńka, niektórzy z nas go znali, bo nie żyje od 10 lat, zaprosił kiedyś, właśnie to inaczej, poprosili go pastorzy tutaj z naszego regionu, takie spotkanie z nim w ostatnim roku jego życia, jak się okazało, bo to było spotkanie w maju, on zmarł w sierpniu. Sławek mnie zaprosił też wtedy na to spotkanie, pojechaliśmy do Wisły razem ze Sławkiem. Tam byli bracia z Puław, z Warszawy, z Włoszczowy, no i z Pińczowa oczywiście. I takie było pytanie tych braci, on wiedział, że już nie, tak jak Paweł, że niewiele mu zostało. Było takie pytanie, tam podzielił się pewnymi swoimi tam spostrzeżeniami, takim słowem też i z tego, jak w pewnym sensie świadectwem. I zapytali go bracia, śmy, bo w naszym imieniu zapytali, co byś nam zostawił, co mamy pielęgnować. A mówi, pielęgnujcie pewność zbawienia. Pielęgnujcie pewność zbawienia, bo dziś na to też jest duży atak. Powiem wam, wtedy to mnie nie dotknęło, dzisiaj to rozumiem doskonale. Pielęgnujcie, bracia, siostry, pewność zbawienia, tego, że Bóg was Bóg w ogóle człowieka, ale że dotarło do ciebie słowo, jesteś częścią Kościoła, jesteś zrodzony na nowo, to pielęgnuj to, że jesteś już nie z tego świata, że już masz jakby przyszłość w niebie. Jeżeli nie masz tej pewności, to spędzaj z Nim czas. Było tu nie przeze mnie, ale widzę, Duch Święty przeczytał przez Stasia ten fragment, że to Pan Jezus jest tym, który tę wiarę i w Niego i w Jego zbawienia będzie w tobie, we mnie, w każdym z nas ożywiał, utrwalał, oczyszczał, wydoskonalał, dokładnie tam jest w Grece powiedziane. Że będziesz myślała, tak, mam mieszkanie w niebie. Wiesz, powtórzyłem to już raz, nie będę się powtarzał, powiedziałem to już raz dzisiaj, ale naprawdę nie ma tęsknoty od razu za śmiercią, ale w ogóle nie ma obawy przed śmiercią. Nie ma, to jest coś takiego, co Bóg to zabrał, nie wiem kiedy, to po prostu już lata temu odeszło. Kiedy się z Nim spotykałem, to nie przychodzi, może do kogoś tak przychodzi, to nie przychodzi od tak i odeszło, nie. To przyszło przez, kiedy Go poznawałem, kiedy się zafascynował mnie On, Chrystus. I to, co dla mnie zrobił, i fascynuje, zafascynował, rozpoczął, bo to się tylko jakby potęguje, to nigdy nie miałem już od tamtego czasu obawy o śmierć. To zostało od razu odjęte. To On, Chrystus, zbawienie, które pewność zbawienia, które On tu przyniósł, daje wolność z tej niewoli, strachu przed śmiercią, daje pewność, że jesteś kochany, że jesteś dzieckiem Bożym, że jest dla ciebie przyszłość, że Bóg się nie pogniewał na ciebie. Oczywiście każdy z nas, dotyczy nas tak samo to Boże Słowo, wymagania Bożego Słowa. Ale kiedy wiesz, komu zaufałeś, łatwiej ci przyjść, łatwiej się przyznać. Kiedy to nie jest instytucja, że przyjdziesz, klękniesz, na krzyża zrobisz czy nie zrobisz i wyklepiesz swoje, to nie o to chodzi. Możesz nic nie mówić, możesz nie klękać, po prostu z Nim porozmawiaj. Powiedz, widzisz, Panie, Ty widzisz. I czasami nie trzeba więcej mówić, bo wiesz, że On wie więcej, niż Ty jesteś w stanie opowiedzieć. Po prostu przyjdź i pielęgnuj pewność zbawienia. Amen.